gościem Poranka Wnet pani europoseł Anna Zalewska, była minister edukacji, ale zajmująca się energetyką i energią odnawialną w Parlamencie Europejskim i nie tylko. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry, dlatego że mam drugie wykształcenie, jestem po ochronie środowiska.
A chronić środowisko trzeba. Ta ustawa zaproponowana przez koalicję jeszcze nie rządzącą, ale większość parlamentarną tego środowiska chronić nie zamierza.
To ustawa, projekt, który nie zamierza nikogo chronić, jest tylko i wyłącznie wynikiem interesu jednego lobby, bardzo silnego, które jest zainteresowane tym, co się pojawiło od kilku dni na polskim rynku, to znaczy 22 miliardy złotych na transformację energetyczną. Po co mają to wziąć Polacy, mali przedsiębiorcy, prosumenci, czy też sieci przesyłowe, bez których energii odnawialnej absolutnie nie będzie, skoro może wziąć lobby wiatrowe, tym bardziej, że jest w bardzo dużych kłopotach. Dwie firmy, jedne z ważniejszych na rynku, jedna niemiecka, druga duńska, po prostu bankrutują i zdaje się, że wśród doradców Szymona Hołowni jest pan zajmujący się klimatem, a jego żona pracuje w tejże duńskiej upadającej firmie. Jest tak wiele wątków, które trzeba będzie sprawdzić, bo to po prostu gwałt na legislacji, na obywatelach Polski. Rzeczywiście nie tylko wyrzucić do kosza, ale przeprowadzić śledztwo, bo pan marszałek może się świetnie bawić i mówić, żeby kupować popcorn, ale on jest od pilnowania procesu legislacyjnego, a przede wszystkim od wdrożenia procedur antykorupcyjnych, nie tylko w Sejmie, ale jak widać w swoim własnym ugrupowaniu.
To pierwsza właściwie ustawa przygotowana przez koalicję większościową. Powiedziała pani 22 miliardy złotych leży...
Tak, 5 miliardów euro. Tak, zaliczki,
którą otrzymuje. Znaczy euro.
5 miliardów euro to 22 miliardy złotych.
22 miliardy złotych, a co z tym mogą mieć ta firma, bankrutujące firmy, czy w złej kondycji może firma niemiecka czy duńska, co z tym może mieć wspólnego?
To są po prostu pieniądze przeznaczane na tak zwaną transformację energetyczną, czyli na wszelkiego rodzaju projekty związane z energią odnawialną. Czyli można zainwestować w sieci przesyłowe, potrzebujemy, tak jak cała Europa, pieniędzy na sieci przesyłowe, bo między innymi prosumentom, czyli obywatelom, którzy sami chcą oszczędzać i zarabiać, już odmawiamy, bo nie ma miejsca w sieciach przesyłowych, bo inaczej groziłby nam blackout. Możemy robić biogazownię, możemy fotowoltaikę, no i między innymi możemy elektrownie wiatrowe stawiać, dlatego że są na to ogromne pieniądze, zwroty, dopłaty, dofinansowania. W związku z tym to jest walka o ten rynek, o ten kawałek tortu z transformacji energetycznej.
Elektrownie wiatrowe, te słynne wiatraki są ustawione na lądzie, są bardzo mało efektywne. To jest właściwie pomysł, od którego się odchodzi. Bardziej efektywne są elektrownie, które się buduje na morzach, na Morzu Północnym czy na Bałtyku, ale tam efektywność też wynosi 50%. Jeżeli ustawiamy wiatraki, to jak wieje wiatr, to energia może być z wiatru. 18% tej energii pozostaje, przypływa do naszych gniazdek, a jak nie wieje, ta, niezależnie czy wieje, czy nie wieje, i tak elektrownie konwencjonalne muszą być pod parą, muszą kotły pracować, bo gdy inaczej zabrakłoby energii, więc i tak za tą energię płacimy. W związku z powyższym bilans tego wszystkiego jest absolutnie ujemny. Wielka inwestycja, mała efektywność, duże dopłaty, a my w to musimy wędrować w kaloszach i w kapeluszu z piórkiem.
Nie, nie musimy, ale rzeczywiście słyszycie państwo bardzo często, że no, tania jest energia z energii odnawialnej. To oczywiście widać na giełdzie wtedy, kiedy wieje, albo wtedy, kiedy świeci. Ale pamiętajcie państwo, że ten system został specjalnie stworzony, żeby tak było. Mianowicie najtańsza oczywiście energia jest z węgla, ale węgiel gaz, ropa, zostały opodatkowane. Ten słynny ETS, czyli Europejski System Kupowania Uprawnień do Emitowania Dwutlenku Węgla, przypomnijmy, przed pandemią to było 16 euro za tonę, po pandemii prawie 100 euro za tonę, to pokazuje spekulacje, manipulacje właśnie na rynku energii. Dlaczego wymyślono taki system? Ano dlatego, że nie było pieniędzy na nieefektywną energię odnawialną. Cały czas ją trzeba dofinansowywać. Pan redaktor bardzo słusznie opowiadał tutaj o tych przywilejach. Ja dodam jeszcze, że energia wiatrowa, elektrownie wiatrowe mają pierwszeństwo w podłączeniu. Jeżeli nie są podłączeni, płaci im się odszkodowania. Oprócz cen rynkowych energii, w różnych krajach mają różnego rodzaju przywileje związane, a to z certyfikatami, a to z dopłatami do produkcji zielonej energii. Korzystają z naszych sieci i nie wydają złotówki na sieci przesyłowe. Dlatego im tak bardzo zależy, żeby być blisko domów, bo nie mają kłopotów z drogą, z budowaniem drogi, z podpinaniem się do sieci przesyłowych. Oprócz tego jeszcze oczywiście dostają zwroty, jeżeli na przykład biorą kredyt, czy też wykładają pieniądze na wybudowanie elektrowni wiatrowych. No nie ma takiego biznesu na świecie, który byłby tak uprzywilejowany, dlatego tym bardziej wstrząsające są te wydarzenia z ostatnich dni, że jeszcze mają kolejny przywilej, że mogą wchodzić do polskiego Sejmu i pisać sobie ustawy.
Ale bo biznes polega na tym, że sama budowa wiatraka jest biznesem, bo są pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone na ten i potem już się nie trzeba martwić nad efektywnością i innymi rzeczami, potem już same pieniądze płyną do kieszeni, a jak nie płyną, to ta kieszeń i tak jest pełna pieniędzy. Powiedziała pani o skandalu, pan Ireneusz Zyska powiedział, że szatański pomysł, powiedział o tych firmach lobbystycznych, które będą z tego czerpać korzyści. A czy my możemy po imieniu nazwać tą niemiecką i duńską firmę? O jakie firmy chodzi? Czy też boimy się procesu?
Myślę, że państwo znajdą w internecie, znajdą w mediach. To są najsłynniejsze elektrownie, to są najsłynniejsi producenci elektrowni wiatrowych, więc nie będziecie państwo mieli absolutnie z tym żadnych kłopotów. Ale oprócz producentów oczywiście są lobbyści, którzy chcą budować te elektrownie wiatrowe, którzy chcą kupować od tych bankrutujących firm, bo chcą po prostu na tym zarobić. Pan Ireneusz Zyska na pewno dobrze wie, jakie to jest skomplikowane środowisko i jeżeli tak mówi, to znaczy, że potwierdza obawy absolutnie wszystkich, bo to bardzo niebezpieczne, co się wydarzyło.
300 metrów wiatraki i możliwe wywłaszczanie, tak na dobrą sprawę, czyli nie pytanie się tych, koło których będą powstawać te wiatraki, nie pytanie się o zdanie, tylko to jest inwestycja społeczna, publiczna, strategiczna. W związku z powyższym, tak jak autostrady możemy budować, tak będzie można budować wiatraki.
Tak, dlatego nieprawdą jest, co rozhisteryzowany Borys Budka mówił wczoraj na konferencji prasowej, widząc, co się dzieje. Jeżeli jest inwestycja celu publicznego, to jest wywłaszczenie. I dzisiaj wprawdzie pan Bartoszewski mówił, że to będzie dotyczyło sieci okablowania. Nie, to będzie również dotyczyło ziemi, na której będzie stawiany wiatrak, czy tam elektrownia wiatrowa. Choć tutaj Stowarzyszenia Energii Wiatrowej mówią, że nie jest to dla nich takie konieczne, bo oni się boją odpowiedzialności. Dlatego, że jeżeli będą właścicielami, to do końca będą musieli dbać o grunt, odpowiadać za ewentualne szkody. A szkody powstają nie tylko w bioróżnorodności, ale przede wszystkim w wartości nieruchomości. To znaczy wartość nieruchomości, gdzie jest tak blisko elektrownia wiatrowa, i to jest doświadczenie nie tylko polskie, bo ja się spotykam z tymi, którzy ślą petycje do Komisji Europejskiej z Holandii, Belgii, Francji, z Grecji. Naprawdę mam przegląd tego, jak to wygląda w całej Unii Europejskiej. Więc wartość właściwie nieruchomości jest zerowa. Trudno jest sprzedać dom, trudno się przeprowadzić, więc to jest naprawdę bardzo mocne uderzenie w obywatela i to rolnika wprost, ale również tych, którzy wyprowadzają się z miasta na przykład dla pięknego krajobrazu, na przykład dla ciszy. Biorą ogromne kredyty. W jakiej sytuacji stawiamy te osoby? Oprócz tego tam jest mowa o tym, że w parkach krajobrazowych tak naprawdę będą stać i mówi to osoba, zapowiada to osoba, która do umowy koalicyjnej wpisuje coś zupełnie odwrotnego. Mało tego, bo tutaj każdy dzień tak pozaszywane są niektóre poprawki czy też zapisy, bo tam jest 15 ustaw związanych, że przede mną jeszcze pewnie dzisiaj całodniowa lektura tych wszystkich przepisów. Tam na przykład pojawia się takie sformułowanie, że uwaga, jeżeli będzie farma, czyli te, które stoją wiatrowa, chciała zwiększyć swoją moc
o 50%,
to nie potrzebuje nawet decyzji środowiskowej.
No, czyli można...
Bo sami państwo widzą, cóż to jest za przepis. PSL utrzymuje, że nie ma z tym nic wspólnego, ale mówi o tym, że oni mają projekt dotyczący 500 metrów. Tak, to projekt też pisany przez lobbystów, kiedy była pisana ustawa. Lobbyści już byli w gminach, przedłużali umowy z rolnikami. Oni są gotowi do tego, że jeżeli pojawi się tylko 500, ale to jest, na rynek.
To jest jeszcze ważny aspekt, że to się tak naprawdę systemowi energetycznemu się to wszystko razem nie opłaca i to jest najsmutniejsze.
Na ten moment absolutnie nie.
I to jest najsmutniejsze. Powiedziała pani, że jeden z lobbystów był kim? Doradcą marszałka Hołowni? Blisko w otoczeniu marszałka Hołowni?
Rzeczywiście pan marszałek ma mnóstwo doradców, ale w ogóle nie zwraca uwagi, nie analizuje, kto to jest i jakie czynności podejmuje, bo ja ze dwa razy rozmawiałam z panią Henning-Kloską na temat między innymi energii odnawialnej i elektrowni wiatrowej i powiedziałabym, że ma wiedzę emocjonalno-powierzchowną, więc to nie są jej przepisy. Zresztą ja te przepisy po prostu znam, bo one za każdym razem pojawiały się, kiedy lobbyści chcieli zmienić ustawy związane między innymi z odległością. Tak, pojawia się taka wątpliwość. Jeden z doradców, który zajmuje się klimatem i środowiskiem, przyznaje, że ma żonę, która jest dyrektorem w duńskiej firmie, tej właśnie firmie, która ma kłopoty finansowe. To oczywiście wątki, które na pewno posłowie w Polsce, ja też będę to wszystko analizować, bo zdaje się, że we wtorek jest komisja, która się będzie tym zajmować. Wyjątkowo przylecę z Brukseli, żeby przyglądać się, co się dzieje z tymi projektami, dlatego że zanim podjęliśmy jako rząd Zjednoczonej Prawicy decyzje dotyczące odległości, to za nami, za mną był czas 6 lat żmudnego, takiego codziennej walki z lobbystami wiatrowymi, przy organizacji różnego rodzaju protestów, stowarzyszeń. W 2015 roku to było 1 200 000 Polaków, którzy protestowali przeciwko temu, żeby im stawiać na podwórkach elektrownie wiatrowe, nie mając nic przeciwko energii odnawialnej. Więc ci, którzy cieszą się, czy cieszyli się, że nic się w tej kwestii nie dzieje, teraz już zaczynają się odzywać. Myślę, że za moment będziemy łączyli siły, dlatego że naprawdę szykuje się absolutna katastrofa i gwałt na majątkach Polaków.
Gdyby myszy mogły mówić na temat wiatraków, też by miały swoje zdanie, bo wyprowadzają się myszy, krety, wszystkie żyjątka wyprowadzają się z miejsc, gdzie stawiane są są wiatraki, bo tam są te dźwięki niesympatyczne dla, niesympatyczne dla ucha, choć czasami niesłyszalne, a ludzie, z którymi rozmawialiśmy w 2012-13 roku, mówili: panie, ja tu oszaleję, ja wychodzę na podwórko i widzę ten wiatrak, on się w kółko kręci, ja już nie mogę z tym wszystkim wytrzymać, ja nie mogę tyłem chodzić po moim własnym podwórku, bo, no bo się przewrócę. I tak się przewraca pewien system zbudowany w Polsce za pomocą jednej ustawy, ale koniecznie wątek Orlenu musimy poruszyć, bo to jest cios zadany polskiej gospodarce i to taki cios bezpośredni, wyprowadzany, już nie wiem, jak się takie ciosy nożem zadaje, ale wyprowadzany znienacka.
Tak, rzeczywiście, bo to taka ustawa, która jest oszustwem. Tak postępuje Platforma i koalicjanci, tak będą postępować. Dlatego, że ona jest zatytułowana czy dedykowana dla obniżenia czy zamrożenia cen ciepła, cen energii. Mimo, że rząd jeszcze Zjednoczonej, znaczy jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy, tutaj niewłaściwie użyłam sformułowania, przedstawił czystą propozycję, absolutnie nie przyjętą przez opozycję, totalną koalicję opozycji i rzeczywiście pod tym pozorem dokonuje się zamachu nie tylko na polską gospodarkę, ale również na polską firmę wprost. Mówił dzisiaj o tym o poranku w jednym z mediów Ryszard Petru. Świeciły mu się oczy, zdaje się, że ma sporo wspólnego z tym dokumentem, dlatego że on chce, żeby Orlenu nie było. On chce Orlen sprywatyzować. W związku z tym im gorzej, tym lepiej. To po pierwsze. Po drugie, tam mowa jest o nadmiarowych zyskach. Ja przypominam sobie, że miesiąc temu, dwa miesiące temu, toczyła się absolutna awantura, że nie będzie odpowiednich zysków, dlatego że za tania jest benzyna. I wreszcie, w jaki sposób te nadmiarowe zyski zostały policzone, skoro Orlen, tak jak każda polska spółka energetyczna i nie tylko, ma obowiązek inwestowania po to, żeby przeprowadzić transformację energetyczną. Przecież Orlen jest zaangażowany w mnóstwo projektów, a to związanych z offshore'ami, tak jak PGE, a to chociażby z małymi reaktorami jądrowymi. Więc rzeczywiście to ma zmierzać tylko do jednego, do upadku Orlenu i sprzedaży, wszystko na to wskazuje, poniżej wartości. To będzie proces, ale on się właśnie rozpoczął.
Powiedziała. A coś sympatyczne, takiego dobrego, proszę powiedzieć.
Dzisiaj jest kolejny dobry dzień i życzę, żeby był miły dla państwa, żebyście mieli życzliwych, uśmiechniętych ludzi i żeby te troski gospodarcze was omijały. Chciałabym takiej sytuacji, żeby nikt z zainteresowaniem nie oglądał, co się dzieje w Sejmie, nie kupował popcornu, tylko był przekonany, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
A czy pani minister zna jakiś wierszyk?
Pewnie sporo, ale nie wiem, a może redaktor nie wyręczy?
A ty nie wyręczę?
Nie, no w tej chwili nie przypomnę sobie.
Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Anna Zalewska, europosłanka, polityk Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8.
Dziękuję, miłego dnia.
I miłego dnia pani minister. Jest godzina 8:34. No to chyba teraz czas zapytać się, którędy...